Panie profesorze, to jest taka okazja, abyśmy korzystając z pańskiej obecności dziś powrócili do tego, by opowiedzieć naszym słuchaczom, by przedstawić te symptomy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, żeby nie przegapić, żeby nie odłożyć tak w czasie, żeby trafić do specjalisty, choć to też nie jest proste. Ale najgorsze jest stan nieświadomości, zwłaszcza nieświadomości także otoczenia, bo każdy reaguje zupełnie inaczej. Czyli powróćmy troszkę do teorii. Czym jest ten stres?
Do teorii, która też jest praktyką.
Która też jest praktyką.
Więc tak, zacznijmy może od tych kryteriów takich uznanych na całym świecie. One są w klasyfikacji zarówno europejskiej, jak i amerykańskiej. Dotyczy to właśnie zespołu stresu pourazowego. W Polsce się to też czasami używa terminu stresu bojowego. To dotyczy oczywiście samych żołnierzy. No po pierwsze, musimy stwierdzić zjawisko, że doznaliśmy jakiegoś urazu psychicznego, jakiejś traumy w ostatnim zwykle okresie. Jest to trauma zagrażająca naszemu życiu, naszemu zdrowiu,
wywołuje lęk w nas.
Naszemu honorowi. Mhm. Lub dotyczy bliskich nam osób. My możemy być od tego 1000 kilometrów, ale kiedy się dowiemy, co się stało z naszą matką, z naszą siostrą, z naszymi dziećmi, to zareagujemy na to tak, jakby nam się w tym momencie stało. Co to powoduje? Jakie są te główne objawy zespołu stresu pourazowego? No po pierwsze, to jest taka sytuacja, że to wspomnienie powraca. Doznaliśmy tego 24 lutego, a 28 lutego to jakoś powróciło. W jaki sposób? W postaci tak zwanych resentymentów, czyli takich zbędnych wspomnień, rzeczy, o których w zasadzie w tym momencie niekoniecznie powinniśmy myśleć. I można powiedzieć, że te resentymenty będą narastały stopniowo. Z dnia na dzień ich może być coraz więcej, kiedy sobie nie potrafimy z nimi poradzić i nie zgłosiliśmy się do specjalisty, albo szczególnie w sytuacji, kiedy jesteśmy w samotności. Kiedy nikt nie może udzielić nam wsparcia. A więc resentymenty, a więc tego typu zbędne wspomnienia, przede wszystkim również koszmary nocne. Te koszmary nocne mogą się pojawić z nocy z 24 na 25 lutego, a pewnie tym bardziej się będą pojawiały wtedy, kiedy będziemy medialnie, telewizyjnie szczególnie, prawda, widzieli te różne sceny i one potem mogą być odtwarzane w koszmarach nocy. Natomiast mamy również wtedy poczucie, że z powodu tego wydarzenia, z powodu tej traumy, nasze życie będzie wyraźnie krótsze. Mhm. Nic nam się nie stało, ale to, co się wydarzyło, wpłynie na długość naszego życia i może spowodować to taką troszkę somatyzację, hipochondryzację, że zaczniemy się przyglądać bardzo swojemu zdrowiu, szczególnie fizycznemu.
Tu mnie boli, tam
tak.
Różni
co to specjaliści. Może, co to może oznaczać? Natomiast takim podstawowym uczuciem jest uczucie odrętwienia. Jesteśmy jakby tacy jak kłoda, jak uschnięta kłoda, prawda? Nie potrafimy reagować jakby emocjonalnie, tak jakbyśmy, na przykład nie potrafimy się wypłakać. Pewnie dawno żeśmy płakali, w tym momencie chcielibyśmy się wypłakać, a nie udaje nam się. To jest jakby efekt tego odrętwienia. No, poza tym również może być tak zwana amnezja. Amnezja polegająca, wybiórcza, polegająca na tym, że nie pamiętamy pewnych rzeczy, które się wydarzyły po urazie, ale może być również zjawisko odwrotne, że zaczynamy unikać pewnych rzeczy, które nam się wiążą z tym urazem. Ja nie wiem, czy opowiadałem tę historię.
Czy to już jakby ma wpływ, wchodzi w nasze życie, w taką codzienność, zachowań, charakterystyczne zachowania.
Mogę zawsze opowiedzieć historię, autentyczną historię swojego wuja, który był więźniem w Auschwitz-Birkenau i który po powrocie w 30 latach do Polski zawsze pilnował, żeby w domu była dostateczna ilość jedzenia, żeby był zapas jedzenia, żeby uniknąć w tym momencie tego głodu. W związku z tym my też możemy zachowywać się w ten sposób, że będziemy starali się unikać. W jaki sposób? A na przykład powiemy sobie, jak pokazuję takie rzeczy w telewizji, to ja nie będę tego oglądał. Mhm. Bo to jeszcze mnie gorzej nastoi. Nie. Trzeba w miarę normalnie żyć, w miarę normalnie oglądać to, co żeśmy do tej pory oglądali, czytać w internecie to, co żeśmy do tej pory czytali, a nie ograniczać się.
Czyli co, jakby oswajać tę sytuację?
Oswajać, tak. Myśmy ją przeżyli. W jakiejś mierze żeśmy się do niej zaadaptowali i w tym momencie będzie to kwestia długiego oczywiście czasu, ale mamy szansę na wyjście z tego, z, z tego wszystkiego. Oczywiście możemy przeżywać bardzo różne stany emocjonalne. Mogą być to na przykład napady lęku panicznego. Skojarzenie, prawda? Coś widzimy w telewizji i w tym momencie wydaje nam się, że zaczynamy się dusić. Nasze serce bije szybciej, oddychamy jeszcze szybciej. Kiedy się hiperwentylujemy, kiedy oddychamy zbyt szybko, to również ten lęk nie będzie ustępował, tylko on będzie narastał.
Kardiolodzy często mają tak zwany gul, prawda?
Tak. W związku z tym od razu powiedzmy sobie, żeby nam to potem nie umknęło. Jeżeli ktoś ma napady lęku panicznego, w tym momencie te napady się zaczęły albo te napady w tym momencie się nasilają, to jest bardzo prosta metoda. Musicie sobie Państwo kupić torby papierowe, takie nieduże, takie jak są na pieczywo mniej więcej. W trakcie napadu lęku panicznego obtulić sobie usta taką torbą i przez okres minuty oddychać do tej torby. W tym momencie dojdzie do zmniejszenia ilości tlenu, zwiększenia dwutlenku węgla i ta hiperwentylacja zostanie w ten sposób przerwana. Natomiast to jest tylko jedno z oblicz zespołu stresu pourazowego. No i pewnie są rzeczy poważniejsze. Jest to depresja, która się może pojawić. Są to te stany takiej odrętwienia. To odrętwienie często przechodzi w stan anhedonii. Nie cieszy mnie nic. Nie cieszy mnie nic. Rzeczy, które
nie ma radości życia.
Rzeczy, które były fajne do tej pory, jak to się kiedyś mówiło, rajcujące. Nie wiem, czy ten termin jeszcze istnieje, ale pewnie starsi słuchacze go znają. W tym momencie staje się nijakie, obojętne albo nawet smutne. Potrafimy się smucić, ale nie potrafimy się w ogóle cieszyć. Natomiast myślę, że szczególnie bolesna jest ta niezdolność do wypłakania się. W związku z tym bliscy...
Blokada, tak?
Tak. Chciałbym zapłakać, chciałbym się wypłakać, a w ogóle mi to nie wychodzi. Czasami się używa takiego terminu analgezja dolorosa, czyli znieczulenie bolesne. Jest to swego rodzaju paradoks językowy, ale tak to pacjenci odczuwają. Także myślę, że też sposobem jest to, jeżeli ktoś skarży się z naszych bliskich, przeżywających to PTSD, że nie może się wypłakać, a my płaczemy, to siądźmy przy nim i płaczmy, spróbujmy zapłakać razem. Płacz jest tutaj swego rodzaju...
Zaraźliwy?
Zaraźliwy, ale jest również rodzajem terapii.